Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Pożyczam zatem Bentleya i ruszam w drogę na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert Bentleyu. Robert Buczyński, twórca kanału High Five, subskrybowanego przez prawie 100 tysięcy osób, na którym testuje oryginalne pomysły na zarabianie pieniędzy. Specjalista od poważnych podróży za śmieszne pieniądze. Ruszajmy!
Jest ze mną Robert Buczyński, twórca kanałów El Bucho oraz High Five, które łącznie zbierają około już 120 tysięcy subskrybentów, jak tak spojrzeć i podsumować. Człowiek, który uważa, że... Jaki tam sukces? No to takie rzeczy, to wiecie, no to każdy ma po 100 tysięcy subskrypcji, w ogóle podróżuje po świecie, potrafiąc na to wydać niesamowicie mało pieniędzy, a dostarczając sobie niesamowitych przeżyć. Ja natomiast uznałem, że to nie jest takie zwyczajne, zwłaszcza kiedy ktoś zaczyna swój kanał w wieku 17 lat i prowadzi go też konsekwentnie przez kolejne 4 lata. Także pomyślałem sobie, że bardzo dobrym pomysłem będzie pogadać z Robertem. No i oto jesteś. Jak ci się tu podoba?
Miło mi bardzo w ogóle, że mnie zaprosiliście. Bardzo rzadko kiedy mam okazję w ogóle jeździć takim fajnym autem. Może chodzi bardziej o luksus niż o frajdę z jazdy, bo jak wiemy, na swoim kanale jakieś tam filmy dodaję z tymi fajnymi brykami, ale w Bentleyu w ogóle siedzę pierwszy raz, więc dziękuję, a jeszcze w takich okolicznościach, no świetnie.
A jak to się robi, żeby mieć kanał, który niebawem przekroczy 100 tysięcy, ten główny kanał, High Five? Jak to zrobić? Ktoś sobie tak siedzi i marzyłby sobie, żeby zaistnieć, ktoś ma jakąś, nie wiem, zajawkę twórczą, jakiś pomysł, no i założę się, że 99% tych osób zakłada, że 100 tysięcy to jest liczba w ogóle nieosiągalna dla nich. Nie ma takiej opcji.
Do pewnego czasu ja też tak myślałem, że 100 tysięcy, co nawet jak miałem połowę tej liczby na swoim kanale, to myślałem, że nie, no to... To pewnie nigdy, tak troszeczkę się łudziłem, ale jednak nie. Jak to zrobić? Ja uważam, że dobrym przepisem na sukces jest to, żeby nie nastawiać się na to. I bardzo często słyszę, że jak ktoś chce zaczynać kanał na YouTubie, swoją przygodę z YouTubem, to nastawiam się na kasę na przykład, na tą popularność i tak dalej, no i chcą już z grubej rury zaczynać. To jest fajne, żeby zacząć grubo, można powiedzieć, profesjonalnie, tylko że nie można, tak mi się wydaje, że nie można widzieć w tym takiego potencjalnego zysku i na to być głównie nastawionym. Staram się pokazywać jakby normalność tego projektu, czy swoją w ogóle osobę jakby taką w normalny sposób. Dlatego też na przykład na moich kanałach nie zobaczymy już na pewno jakichś wstępów. Cześć, witajcie, za chwilę zobaczycie to i to. No ludzie, no przecież widzicie to po miniaturce i po tytule. Niektórzy twórcy robią ze swoich widzów naprawdę, można powiedzieć, idiotów, mówiąc im, że do czego służy przycisk subskrypcji i że pamiętajcie, żeby lajkować, bo nie będzie materiału, jak jednak będzie materiał. No nie wiem, uważam, że to jest takie średnie podejście. No i dlatego tego nie robię. Może to jest też w moim przypadku taki przepis na zwiększoną liczbę subskrypcji, wyświetleń i tak dalej. Może tego właśnie ludzie teraz chcą w dobie YouTube'a, który taki nie jest.
A chciałem cię zapytać, skąd na to wszystko bierzesz pomysły, bo realizujesz bardzo wiele różnych trochę rzeczy na tych kanałach swoich. Tu pokazujesz swoje wyjazdy, jak podróżujesz przez świat. Tutaj gdzieś prowadziłeś serię, w której pokazywałeś, jak można wymienić jedną rzecz na drugą, później na droższą, do czego jeszcze za chwilę będę chcieć wrócić. Tu jeździsz sobie Uberem, biorąc różne drogie samochody, żeby sprawdzić, jaka będzie reakcja widzów. Tutaj dajesz content ogólnie na to, jak można sobie dorobić, na przeróżne sposoby, testujesz je, rzeczywiście weryfikujesz, które działają lepiej, które gorzej. Mnóstwo przeróżnych pomysłów, bardzo kreatywnych. Skąd to się bierze?
Z reguły na spontanie przychodzą pomysły, to znaczy załóżmy, że jest film o tym, jak wygląda praca kierowcy. Akurat dostałem jakby taką możliwość stworzenia takiego filmu, bo udało mi się, wpadłem ogólnie na pomysł tego, żeby zrobić taki film, bo sam się ciekawiłem tym, czy naprawdę jest tak źle, jak kierowcy mówią, że kiedyś, ten 3 lata temu było, a teraz to tak średnio, jak w tych memach, kiedyś to było, kurde. No i sprawdziłem to, rzeczywiście no nie jest tak, tym bardziej, że tych aplikacji jest więcej. No i tu wyszedł pomysł właśnie, jeśli chodzi o te apki. Mam filmy pod tytułem, że zarobiłem tam kilkaset złotych, czy 150 zł, 600 zł i tak dalej, to przychodzi na spontanie. I ta spontaniczność objawia się w tym, że na przykład, tak jak ostatnio wrzuciłem film z tego, że pojechałem do Bydgoszczy specjalnie, żeby zarobić 600 zł bonusu, gdzie pierwszy dzień... O, fajnie rusza Bentley. O kurde.
Mamy przyspieszenie.
Nie no, masakra. Zarobiście.
To marne 600 koni.
600 koni.
Tak.
Wow. Całkiem spoko. Wracając do tematu, to jest... Nie, wrócimy do tego tematu.
Wrócimy.
Ja,
super, pomysły.
Super przyspieszenie.
Wracając do tematu.
Tak, z reguły siedzę na fotelu kierowcy w takich samochodach, jak wiem, a tutaj chyba z fotelu pasażera jeszcze lepiej to można odczuwać to przyspieszenie. Pojechałem do Bydgoszczy, żeby te kilka stów zarobić, to taki był ten też tytuł, że zarobiłem 600 zł. To nie jest jakiś przekłamany tytuł, że czy zarobiłem 600 zł i tak dalej. Z racji tego, że też kanał główny jest oparty na jakby tematyka kanału jest związana z zarabianiem, z dorabianiem, z pieniędzmi, od zawsze była związana z tym. Czy to na przykład jechałem na takie regaty youtuberów, są w maju organizowane. Akurat miałem możliwość samochodem swoim pojechać, więc wziąłem ludzi, na przykład ogłoszenie wstawiłem, wziąłem ludzi na BlaBlaCar, gdzie też akurat, wow, 4 osoby w tamtą stronę, czy tam 3 osoby. I akurat zarobiłem na tym jeszcze, to nie jest, wiem, że nie jest idea tego, ale chcę podkreślić tą spontaniczność, że cały czas jakby staram się to na spontanie jakby wymyślać różne fajne pomysły, kreatywne pomysły na filmy na głównym kanale, na kanale High Five. Trudno mi nawet powiedzieć, jak mnie pytają, co będzie w następnych miesiącach, żeby przygotować się na wyświetlenia, na tematykę, na content, co będzie dokładnie. Ciężko mi powiedzieć, bo też właśnie tak jak mówię, staram się jakby nie traktować tego kanału jako już takie totalne show robione jakby na sztywno, tylko bardziej luźny kanał tworzony z pasją.
Każdy twórca, zwłaszcza na YouTubie, gdziekolwiek tak naprawdę, ale w internecie no to chyba poczwórnie, jest narażony na krytykę, na hejt tak naprawdę, bo krytyka jak krytyka, ale bardziej problemem jest hejt. Mhm. I zastanawia mnie, jak ty, jako młoda osoba, bo zaczynałeś kanał w wieku 17 lat, to jest ten czas, kiedy no, chce się chyba być, znaczy zawsze człowiek chce być lubianym, szanowanym i tak dalej. I w takim czasie rozpoczynasz coś, co jakby siłą rzeczy spowoduje, że usłyszysz wiele przykrych słów na swój temat. Bo taki jest koszt prowadzenia publicznej działalności.
Jak sobie z tym cokolwiek poradzi? By się nie robiło, tak.
Dokładnie.
To prawda.
Ktoś kiedyś nawet powiedział, nie wiem, czy znasz ten cytat, że jeżeli to, co robisz, nikogo nie wkurza, to oznacza, że nie źle robisz to nic robisz. Znaczącego. Więc siłą rzeczy na pewno kogoś wkurzyłeś, bo robisz znaczące rzeczy. I jak sobie mentalnie po prostu z tym poradziłeś?
Tak, był taki moment na kanale głównym, że ludzie mi śmierci życzyli, że naprawdę najgorszych rzeczy. Jeśli chodzi o to, to przygotowanie się na hejt, na początku, jak tworzyłem to trafiałem głównie do znajomych, na Facebooku prosiłem ludzi, żeby udostępnili, żeby obejrzeli, to byli moi znajomi, kilkaset osób, tam do wszystkich spamowałem i wtedy na początku nie było tego hejtu i potem jakoś te odcinki, jak nabierały popularności, no to były tam jakieś tam krótkie wiadomości typu słabe albo nie rób tego, albo coś takiego, już nie pamiętam dokładnie.
Słowa wsparcia, i takie typowe.
Słowa wsparcia. I wydaje mi się, że nie musiałem sobie z tym jakoś specjalnie radzić, bo jakby samo sam z siebie jakby odpierałem to, można powiedzieć. Myślę, że jestem takim typem osoby, którą, nie wiem, ciężko, żebym popadł w depresję i tak dalej. Nigdy nie byłem jakiś przygnębiony na dłużej niż 2 godziny czy coś takiego. No, na YouTubie nawet mamy przykłady osób, które znaczyły dużo, jeśli chodzi o liczbę subskrypcji widzów na YouTubie. No i troszeczkę im się to przestało układać. Podłamały się. Nie wiem, czy ja byłbym taką osobą, więc myślę, że po prostu to zależy od charakteru. Na ulicy nigdy się nie spotkałem z jakimś takim hejtem, że ktoś nawet cośkolwiek złego powiedział. Myślę, że to raczej same pozytywne rzeczy. Mój kanał chyba też nie jest taki kontrowersyjny jak polityka, czy jakieś rzeczy, nie wiem, słynne seksmasterki, albo słynne i inne takie, no, osobistości YouTube'a. Więc raczej myślę, że tego, mam nadzieję też, że tego nie będzie zbyt wiele.
A propos kontrowersji. Wspomniałeś o tej aferze i chciałbym o tym trochę więcej pogadać, bo dlatego też bardzo chciałem, żebyś tutaj był, bo ty jesteś postacią, która się nie wstydzi przyznać do błędów, co jest rzadkie, bo internet to jest to miejsce, gdzie wszyscy udają idealnych, pokazują, że mają białe ząbki i są zawsze na wczasach. Ty zrobiłeś coś, co uznajesz za błąd i przyznałeś się do tego oficjalnie. Nagrałeś na ten temat duży film konkretny, gdzie wszystko dokładnie wyjaśniłeś. Jakbyś mógł na początku może wyjaśnić, o co chodziło, a później jak sobie z tym poradziłeś, ponieważ dla wielu ludzi strach przed popełnieniem błędu jest tak paraliżujący, że wolą w ogóle nie zaczynać, bo myślą, że gdyby ten błąd był, to też będzie koniec coś świata, jest, po prostu, tak. To śmierć i koniec i już nic nie będzie.
Coś w tym na pewno jest. Widzę też poznajomych, którzy boją się zacząć cokolwiek z YouTube'em, bo problemy i tak dalej. Na początku, tak jak wspomniałeś, opiszę pokrótce, jak to było. Połowa filmów z pierwszej serii, takiej głównej serii High Five, gdzie taniej kupowałem, drożej sprzedawałem i tak od 5 złotówki dochodziłem do coraz cenniejszych rzeczy. Okazała się później opinii publicznej, moim widzom, dla moich widzów okazała się reżyserowana, przekłamana, bo w połowie tej serii zgubiłem, utopiłem na jeziorze podczas wywrotki żaglówką pierścionek i niestety nie wiedziałem dalej, znaczy wiedziałem, nie udało mi się odkupić tego pierścionka, nie za bardzo wiedziałem, jak załagodzić tą całą sprawę. Niestety w tamtym momencie nie powiedziałem całej prawdy, że tak się stało właśnie. Nie poprosiłem o pomoc widzów, o to, co robić dalej, tylko sam zacząłem robić.
Koncepcja tego programu była taka, że zaczynasz od 5 złotówki, kupujesz tak za nią coś, później sprzedajesz drożej, kupujesz droższą rzecz. Dokładnie. I tak dochodzisz na przykład do domu z basenem.
Tak, albo
w Stanach to zrobili rzeczywiście i tak się skończyło. Tak. Na domu.
O tym projekcie ze Stanów dowiedziałem się już po kilku odcinkach ze swojego projektu. Myślałem, że jestem taki oryginalny, ale jednak niestety był ktoś wcześniej. W Stanach zawsze są wcześniej. Tak, to taka była koncepcja. W połowie, tak jak mówiłem, stało się to, że tego pierścionka nie było i zamiast to, nie wiem, poświęcić te kilka miesięcy, żeby odkupić, bo wtedy nie miałem takiej możliwości, żeby te 600 czy 800 zł od razu mieć. Chociaż do teraz jest ciężko z takimi pieniędzmi oczywiście, ale wracając do tego meritum, reszta filmów, czyli tam samochody, Lanos, jakiś tam traktor właśnie, koń, enduro, motorówka i ten dom właśnie słynny, który chciałem się popisać tym, co było mega, mega słabe i i lamerskie, to było wyreżyserowane. To byli albo koledzy, znajomi, rodzina, albo nawet obcy ludzie. Też słynna anegdotka Roberta, który chodzi po ulicy i pyta, czy ktoś może przyznać się do kamery. Było to na projekt, na przedsiębiorczość i na YouTube'a, żeby poprosić go, czy nie zagra takiej scenki. Tak też było. No i to było słabe. Robiliśmy takie rzeczy. Oczywiście mówisz, że się przyznałem. Ja to zrobiłem też pod presją jakby publiczności. Były filmy nagrywane na ten temat wcześniej, w ogóle wszystko się wydało dlatego, że człowiek, z którym współpracowałem, wszystkie prywatne rozmowy udostępnił do popularnego serwisu, portalu internetowego związanego z YouTube'em. Bardzo, bardzo mu dziękuję za to, bo teraz jest jak jest, jest dobrze w końcu. Mogło być gorzej, w sensie mogłem jakby nigdy tego nie powiedzieć, wtedy byłbym zupełnie innym człowiekiem niż teraz, bo widzę, jak to też mnie prywatnie zmieniło, że wtedy takie niby malutkie kłamstwa na YouTubie przeradzały się też w życie prywatne. Mówię tu na przykład znajomych, znaczy głównie mówię o znajomych, i to było złe. Bardzo się cieszę, że to ta sytuacja, afera High Five miała miejsce. Przetrzymałem to, zrobiłem nową serię po konsultacji z widzami. Bardzo niewielka część, wbrew pozorom, ludzi odeszła od projektu, bo nadal było to kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na film, czasem ponad 100 tysięcy. To jakby też w moim życiu prywatnym był taki moment zwrotny. Od tamtego momentu jest super, zarówno w relacjach z ludźmi, ze znajomymi i nie wiem, no, zarówno na YouTubie, jak i poza nim.
Czyli po prostu warto wziąć na klatę swoje błędy i zamiast się załamać, to wyciągnąć konsekwencje, wnioski i po prostu robić swoje dalej już lepiej.
Warto być szczerym i tego mnie to właśnie nauczyło.
Jak się zwiedza 15 państw w 2 miesiące, wydając na to łącznie 6,5 tysiąca złotych na dwie osoby?
Na dwie osoby właśnie, to fajne podkreślenie, bo tego ta skala jest...
Za 1500, bo to wychodzi 1500 zł miesięcznie, to za tyle ludzie mają problem, żeby w ogóle przeżyć, nie ruszając się z domu.
To jest ciekawe, bo rzeczywiście samo na przykład jedzenie w Polsce, zakładam, że ktoś kilkaset złotych wydaje, jeszcze jakieś tam opłaty związane z czynszem i tak dalej, mieszkanie, różne inne rzeczy, to myślę, że podobne wydatki, tylko że te osoby, na przykład ja teraz na co dzień, jak żyję, to nie zwiedzają 15 państw, mieszkając w Polsce, prowadząc normalne życie. I zwiedza się fajnie, no, pytałeś, jak zwiedza się. To jest mój projekt życia. W lutym bieżącego roku kupiłem transportera, tę czwórkę, z zamiarem przerobienia go na takiego minivana, słynny tiny house. Chciałem zrobić z dziewczyną, rozpoczynając serię podróżniczą. Jako że my prywatnie też jesteśmy zajarani, ja w ogóle ze swoją dziewczyną, z Dominiką, poznałem się jadąc autostopem, jechaliśmy na Ukrainę. Potem w ogóle wcześniej autostopem jeździliśmy dużo, ja jeździłem dużo, ale zaczęło tego komfortu jakby brakować. Stąd pomysł na busa, na takiego minivana, mini campera. Jak mówiłem, projekt życia, bo najwięcej pracy to kosztowało. Oczywiście jest wielu wybitniejszych podróżników czy ludzi, którzy więcej rzeczy zobaczyli, ludzi, którzy też medialnie pokazują różne fajne rzeczy podróżnicze, różne zakątki świata, ale mi najbardziej w sobie podoba się właśnie ta determinacja w dążeniu do tego celu, który osiągnęliśmy w lipcu, wyjeżdżając na wyjazd. Zwiedziliśmy 15 państw w te 2 miesiące przez Słowację, Węgry, tam przez Bałkany do Włoch, z Włoch do Austrii, kraj Beneluxu, oczywiście jeszcze przez Niemcy. Teraz mamy plany na następną podróż w lipcu. Jako że studiujemy oboje, to możemy niestety, na szczęście niestety, ja lubię studiować, więc nie wiem, czy takie niestety, jeździć tylko w wakacje na 2-3 miesiące.
Te 6,5 tysiąca, ta kwota, jakbyśmy się tego przyczepili, Jak to technicznie zrobić? Bo tam jest paliwo, tam jest, no trzeba gdzieś jechać, coś zobaczyć, może gdzieś wejść, gdzieś zanocować, chociaż to było kamperem, więc tu się problem sam rozwiązywał, ale ten kamper też musi jeździć, przekraczać jakieś, nie wiem, bramki, autostrady, 6,5 tysiąca z jedzeniem, ze wszystkim. Jak to zrobić?
Jeśli chodzi o bramki, może wyliczę to wszystko, jakby wypunktuję to wszystko, zaczynając od tych bramek. Kupiliśmy chyba tylko jedną winietę i potem musieliśmy już w Polsce w ogóle chyba najdroższe te autostrady są, jeździć po tych drogach płatnych. Bardzo polecam w ogóle jeździć poza płatnymi drogami, poza autostradami, bo to są bardziej malownicze tereny i jedzie się wolniej, ale to chyba nie o to chodzi, żeby pędzić w tym w tej całej podróży. Więc tak rozwiązałem problem autostrad. Jeśli chodzi o kampera, to jest też plus, że nie mieliśmy takiego stricte kampera, który wygląda jak kamper, więc mogliśmy, powiedzmy, na dziko spać, czy gdzieś nawet na parkingu przy ulicy. Jest też taka aplikacja Park for Night, pisane przez czwórkę jakby, for. Korzystaliśmy z niej codziennie praktycznie, oprócz miejsc parkingowych, gdzie można blisko centrum miasta zaparkować za darmo, to również właśnie miejsca z naturą dookoła otoczone naturą, malownicze znajdowaliśmy bez problemu. Jakieś rady, komentarze tam były, więc to też na to wydaliśmy, jeśli chodzi o na przykład noclegi i parkingi, to wydaliśmy może z 300 zł. Najdrożej to paliwo, bo przejechaliśmy mniej więcej 8 tysięcy kilometrów, wydając na paliwo 3,5 tysiąca, 4 tysiące, to tak mniej więcej. I to jest jakby koszt stały podróży, można powiedzieć, taki koszt główny podróży, gdzie można to liczyć jako podróż. Oczywiście wydaliśmy dużo więcej pieniędzy przygotowując kampera, czy kupując w ogóle samochód, ale nie uważam, żeby też można było traktować sam koszt podróży, łącząc te wydatki, bo samochód mogę sprzedać, przetwornicę kupiłem, mogę sprzedać, lewarek mogę sprzedać, czy łóżko na przykład, no to materiał za 200 zł, nie wiem, jakaś tam płyta, to może posłużyć i tak dalej. Więc to jakby taki czysty koszt samej podróży nie jest, tylko bardziej projektu. A co do tamtych rzeczy, co do tej kwoty podróży, jedzenie głównie z Polski, na tym można bardzo, bardzo przeoszczędzić, bo wiadomo, jakie są ceny w restauracjach, szczególnie na zachodzie, czy ogólnie w knajpach. Bardzo ciężko jest złapać tanią, normalną knajpę na zachodzie czy na południu Europy. My mieliśmy kuchenkę z butlą gazową, 11 kg z tyłu, taką w ogóle mini kuchnię całą zrobiliśmy, wszystkie garnki, blendery mieliśmy i naprawdę niemal codziennie mogliśmy jeść swoje jedzenie.
Jak to jeszcze wszystko w takim razie połączyć? Bo tu studia, tu YouTube, na którym siedziałem, mnóstwo różnych rzeczy, tu wyjazdy, gdzieś to wszystko trzeba ogarnąć, jakieś życie prywatne, jacyś przyjaciele i tak dalej. Jak to wszystko zmieścić w dobie? Bo często jest tak, że ludzie, którzy oglądają 5 godzin dziennie telewizję, mówią, że nie mają czasu.
Ja się zaliczam do tych osób, są trochę więcej poświęcam na to odmóżdżanie się, a potem mówię, że no nie posprzątałem, bo nie miałem czasu, albo coś takiego.
Czyli jeszcze masz czas na rozrywkę nawet?
Jest. Nie, to nie jest tak, że ja po 18 godzin na dobę jestem zajęty czymś, tworzeniem filmów, studiowaniem i tak dalej. To mi dużo czasu zajmuje, rzeczywiście, w ostatnich miesiącach szczególnie, bo strasznie mi się rozwinął YouTube ogólnie, projekty na YouTubie i ten 2018 rok był taki przełomowy, najbardziej pracowity. Trzeba było najpierw ogólnie odłożyć kasę. Z tego miejsca chcę też widzom w ogóle podziękować. Była zbiórka, na której 4-4,5 tysiąca złotych zebraliśmy. To był taki kopniak właśnie w stronę tego, żeby ten projekt wcielić w życie. Mówię o projekcie kamperem. Ja też mam o tyle dobrze, że mogę trochę więcej czasu poświęcić na te swoje pasje czy projekty, bo studiuję zaocznie i studiuję dziennikarstwo, więc tu bardziej na praktykę jest kierunek i zawód nastawiony. Tej praktyki mam na studiach bardzo dużo, mimo że weekendowo. to mamy specjalistów na najlepszych, uważam, ludzi, którzy zjedli zęby na mediach, na telewizji i na radiu. Ja z YouTube'em mam od kilku lat wiele wspólnego, a to są nowe media, które też w dziennikarstwie bardzo dużą, znaczącą rolę odgrywają. I jeśli chodzi o studiowanie weekendowo, no to bardzo mi to paruje się, komponuje się z resztą zajęć.
Znaczy YouTube ci otwiera dodatkowe drzwi, nie wiem, na studiach, czy lepiej cię traktują na przykład, bo wiedzą, że jesteś znany w pewnych kręgach, że coś robisz.
Śmieją się wykładowcy, jest kilku, którzy oglądają projekt. Możliwe, że oglądają też ten odcinek. Pozdrawiamy panią Kasię, pana Tomasza, pana Michała. Z tego miejsca najszczersze pozdrowienia.
Właśnie zdałeś 3 egzaminy.
Tak, szczególnie, że miałem 3 piątki u tych wykładowców.
Przypadek?
Właśnie nie wiem, bo większość osób z piątkami wyszła. Lepiej na pewno jest na zajęciach, to znaczy jeżeli lepiej chłonę wiedzę niż inni, to mi się udaje zaobserwować, to znaczy, że nie chcę też powiedzieć, jakby, żeby to źle zostało odebrane. Chodzi o to, że lepiej czuję się przed kamerą, jeżeli musimy nagrać sondę na zajęciach, czy debatę jakąś zrobić, coś takiego. Elementy autoprezentacji też szlifuję od kilku lat przed kamerą, więc to też jakoś tam myślę, że gorzej bym się czuł, jeśli chodzi o elementy autoprezentacji, niż właśnie jakby bez YouTube'a, niż z YouTube'em.
Jak wiesz, w każdym odcinku tego programu wspieramy cel charytatywny, zweryfikowany przez Fundację Się Pomaga, także również tym razem wybraliśmy. Jeden z takich celów, do którego linka znajdziecie pod tym filmikiem. Każda osoba, która wesprze ten cel dowolną kwotą w miarę możliwości i chęci i napisze później tutaj pod filmem komentarz o treści pomogłem bądź pomogłam, bierze udział w losowaniu prezentu od gościa odcinka. Co będzie prezentem od Ciebie?
Ja pozostanę przy tym temacie podróżniczym i mam dwie rzeczy. Są to pocztówki z wyjazdu, które spakuję w mój słynny też ze zdjęć słoik, do którego zbierałem moje pierwsze pieniądze w ogóle na samochód, w ogóle pierwsze pieniądze do projektu spakowani w teczkę podróżniczego. Słoik wielki z napisem Van Life, do którego pierwsze miedziaki wpadały. Dorzucę kilka złotych w środku. Oprócz tego właśnie może się zmieszczą pocztówki jeszcze. Jak nie, no to będą poza słoikiem.
Czy to będzie taki symboliczny słoik sukcesu?
Słoik sukcesu, motywujący. Może wygra go akurat ta osoba, która będzie miała takie plany podróżnicze, więc ona będzie mogła zbierać kasę właśnie na swoje podróże. A jak nie, no to kasę można zbierać, trzeba zbierać do słoika, tylko trzeba sobie zmienić naklejkę, napis z Van Life na przykład Bentley.
Na koniec, w ramach podziękowania za udział w naszym programie, masz specjalną rejestrację eksperta.
Poważnie?
Mam super nadzieję, że będzie dobrą pamiątką.
Rany, to czy to znaczy, że ja jestem ekspertem?
No, super. Myślę, że ja, jak również większość osób, które to
świetnie
ogląda, uważają, że w wielu dziedzinach rzeczywiście tak. Nie ma naklejki homologacyjnej, także nie polecam wymieniać swojej rejestracji w samochodzie tym, ale na ścianie czy na biurku na pewno fajnie się sprawdzi.
Nie, no oczywiście wszystko z głową. Świetnie, super. Będzie mi przypominała o naszej rozmowie. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dzięki bardzo. Cześć, pozdrawiamy Was. Do następnego odcinka.
Cześć.